skazani na dialog.
Dzień dobry, Jacek Kosiak, skazani na dialog. Dzisiaj rozmawiamy o dodatkach stażowych, między innymi, bo też pojawią się inne tematy. Rozpoczynamy od rozmowy z panem Jackiem Kuligiem z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Witam serdecznie.
Dzień dobry. Po wielkich podróżach, ale wraca pan wprost do Poznania, więc może zaczynamy od tego, co dzieje się na naszym rodzimym podwórku. Jest projekt, żeby dodatki stażowe wyłączyć z płacy minimalnej. Wydawałoby się, że na dzisiejszym rynku pracy płaca minimalna to jednak już jest zjawisko niezbyt częste, ale okazuje się, że jednak dodatki stażowe były też włączone do płacy i to jest jednak pewna grupa pracowników. Jak pan myśli, czy to rozwiązanie dotknie pracodawców?
Znaczy, powiedzmy od razu radiosłuchaczom, jakiej grupy pracowników to dotyczy. To dotyczy jedynie sfery budżetowej, bo dodatki stażowe jako takie w firmach prywatnych z reguły nie występują. To jest dobra wola firm, żeby takowe dodatki oferować.
Ale no i o to chciałem zapytać, czy to jest tak, że pracodawcy prywatni nie lubią tej formy?
Panie redaktorze, to jest taki relikt przeszłości moim zdaniem, bo zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i generalnie na świecie takich dodatków stażowych z reguły się nie stosuje. To nie są takie regularne dodatki przyznawane pracownikom. To jest coś takiego, co można sobie wynegocjować w ramach umowy o pracę, zagwarantować w ramach pakietu takiego socjalnego, ale to nie jest takie zjawisko standardowe. I tak jak mówię, no to jest taki trochę relikt przeszłości, który nam pozostał jeszcze w firmach państwowych i pewnie te skomercjalizowane firmy państwowe mają jeszcze tego typu dodatki.
I, no i sfera
budżetowa oczywiście. Mhm. I to jest największy problem, bo od co najmniej 2 lat słyszymy o tym, że z płacy minimalnej należy wyłączyć dodatki stażowe. Z jednej strony ja rozumiem potrzebę wyłączenia tych dodatków stażowych, no bo też proszę zwrócić uwagę, że ten dodatek stażowy to w niektórych przypadkach tych pracowników z długoletnim stażem to jest 20% podstawy wynagrodzenia, więc to już jest naprawdę niemały dodatek, który dzisiaj był włączany w tą płacę minimalną i no, ci pracownicy trochę będąc zakładnikami tego, że pracują w sferze budżetowej, no, otrzymywali wynagrodzenia takie, jakie otrzymują. I teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeżeli wyłączymy ten dodatek stażowy, a jest taki projekt ustawy, który w chwili obecnej jest tam w konsultacjach i pewnie, znając życie, na pewno zostanie to uchwalone, zostanie wyłączony, to ci pracownicy rzeczywiście dostaną bardzo duże podwyżki. Ja nie wiem, czy budżet państwa jest na to przygotowany, no bo zwróćmy uwagę na wskaźniki, które są w planach budżetowych założone. Wzrost płac to jest o 6% w sferze budżetowej. Więc to oznacza, że w niektórych przypadkach będzie to 6% standardowo plus te 20% chyba, które zostanie wyłączone z tych dodatków, z płacy minimalnej, jakby ten dodatek stażowy. A sam sposób, czy sam mechanizm wyliczania jest bardzo prosty. No, po przepracowaniu 5 lat należy się pracownikowi 5% dodatku stażowego i za każdy kolejny rok dostaje się 1% dodatku, z tym, że tak jak powiedziałem, no nie może to przekroczyć 20% łącznego wymiaru wynagrodzenia.
W studio gość, przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Przewodniczący Solidarności Wielkopolsce, ale także członek Rady Dialogu Społecznego, a właśnie to gremium zaopiniowało projekt, który zaproponował rząd.
No warto tutaj, myślę, że powiedzieć trochę o historii, dlatego że Solidarność już od wielu, wielu lat zabiegała o to, żeby rzeczywiście ten dodatek stażowy był wyłączony z wynagrodzenia, czyli z tej pensji minimalnej. I za chwilę powiem dlaczego. Natomiast rzeczywiście pojawiła się pewna taka jaskółka nadziei, bo w ubiegłym roku, kiedy mieliśmy Krajowy Zjazd Delegatów, ten wyborczy, wówczas też na tym Krajowym Zjeździe wypowiadała się ówczesna pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, pani Elżbieta Rafalska. I ona wówczas, co mnie szczerze mówiąc dość mocno zaskoczyła, ale tak bardzo pozytywnie, w sposób jednoznaczny powiedziała, że to ministerstwo i że sama ona będzie zabiegać o to, żeby rzeczywiście rząd przyjął taką nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, żeby dodatek stażowy był wyłączony.
No taka i teraz niespodzianka.
To oczywiście była zapowiedź, którą jak to zapowiedź polityka i ministra. No, cieszyliśmy się, ale mieliśmy świadomość, że oczywiście jest to zapowiedź. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. No i teraz oczywiście ten element najważniejszy, powody, dla którego to się stało.
Najciekawszy.
Dlaczego tak to jest? No, my bardzo często negocjujemy tutaj w Poznaniu, na przykład negocjujemy wzrosty wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, szeroko
rozumianej. W sferze budżetowej podobno najczęściej funkcjonuje
ten
dodatek.
Tak, to prawda. I mówimy tutaj o, na przykład o pracownikach, którzy pracują w zakładach budżetowych, w jednostkach budżetowych, również w instytucjach kultury. To są żłobki, to są DPS-y, to są pracownicy administracji i obsługi szkół, to są tego typu pracownicy instytucji kultury, którzy podlegają. I zawsze był pewien problem, dlatego że negocjowaliśmy wzrosty wynagrodzeń. Jak to zawsze bywa, ten wzrost wynagrodzenia był oczywiście wzrostem w wymiarze brutto. Oznaczało to dokładnie tyle, że każdy na przykład 150 zł albo 300 zł podwyżki dyrektor danej jednostki, zakładu budżetowego czy instytucji kultury dzielił w zależności od pracowników i w zależności od tego, jaki był staż tychże pracowników w różny sposób. Inaczej mówiąc, tracili w pewnym sensie, oczywiście w pewnym tylko sensie, tracili na tym pracownicy z dużym stażem, dlatego że ich wynagrodzenie zasadnicze zostawało na nieco podwyższonym, być może ale podobnym poziomie. Natomiast ten stażowy element im jak gdyby konsumował ten wzrost wynagrodzeń. Natomiast w przypadku pracowników do 5 lat, czyli wtedy, kiedy jeszcze ten dodatek stażowy nie funkcjonuje, oni z natury rzeczy musieli mieć podwyższone wynagrodzenie zasadnicze. I mieliśmy i mamy często z taką sytuację, szczególnie w jednostkach samorządu terytorialnego, ale nie tylko, gdzie ten wynagrodzenie zasadnicze pracowników z niewielkim stażem jest zdecydowanie wyższe niż pracowników, którzy włożyli całe serce i swoją pracę w danym zakładzie, czy danej jednostce, czy danej firmie.
Ale z tego wynika...
I wynagrodzenie to oczywiście zasadnicze, bo o tym mówimy, jest mniejsze od tych, którzy pracują w stosunkowo niewiele. Więc tu była pewna niezgoda i uważaliśmy, że to jest po prostu nieuczciwe wobec tych ludzi, którzy pracują na rzecz firmy już wiele, wiele lat i są to często fachowcy, są to ludzie, którzy powiedzmy pełnią jakieś poszczególne ważne miejsca w tych strukturach i w zakładach pracy i w jednostkach. Więc uważaliśmy, że to rzeczywiście jest bardzo potrzebne. Stąd takie, a nie inne zmiany, które nas dzisiaj cieszą, bo myślę, że skoro rzeczywiście tutaj rząd, Rada Ministrów ten wniosek zaakceptowała, mówię oczywiście o tej zmianie przepisów i ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Jest to dzisiaj oczywiście projekt, ale myślę, że tutaj przy tej większości parlamentarnej nie ma wątpliwości co do tego, że z dniem 1 stycznia 2020 roku, bo takie jest zapowiedź rządu i myślę, że tak się stanie, będzie zmiana i od tego czasu, czyli od 1 stycznia 2020 roku, dodatek ten stażowy nie będzie wliczony do minimalnego wynagrodzenia.
Skazani na dialog.
No ale nie wierzę, że rząd, szykując taki projekt ustawy, nie zdaje sobie sprawy, że to jest rozwiązanie przede wszystkim dla zatrudnianych przez rząd, powiedzmy w takim skrócie.
Panie redaktorze, wiele działań rządowych dzisiaj jest przerzucanych na inne barki. Dam przykład reforma oświaty. Dzisiaj wprowadzenie reformy oświaty spowodowało, że to samorządy zapłaciły. Zwróćmy uwagę też, kto jest płatnikiem, jakby kto jest zatrudniającym tą sferę budżetową. W większości przypadków są to samorządy. Byłem u pana redaktora nie tak dawno, gdzie rozmawialiśmy o właśnie pracownikach sfery budżetowej zatrudnionych przez Urząd Miasta, gdzie ci pracownicy ogłosili pogotowie strajkowe, bo
tak,
domagali się wyższych...
Tak, było to kilka miesięcy temu.
Tak, domagali się wyższych wynagrodzeń. Tutaj płatnikiem jest Urząd Miasta, więc jeżeli taka ustawa zostanie przegłosowana, to zakładam, że to będzie pokryte pewnie z budżetu samorządu, a nie budżetu krajowego. Tu mówimy o całej sferze rządowej, która rzeczywiście gdzieś tam jest na garnuszku budżetu państwa, ale reszta to jest samorząd, więc to te koszty zostaną przerzucone na kogo innego.
A firmy, które jeszcze zatrudniają, powiedzmy płacą według płacy minimalnej, na przykład ochrona, gastronomia, tutaj dodatków stażowych raczej nie ma.
Panie redaktorze, ja bym trochę rozdzielił ochronę od gastronomii.
Przykładowo rzuciłem takie branże, gdzie jednak
bardzo celne branże, bo w przypadku branży ochroniarskiej rzeczywiście tam trudno mówić o tym, że można dostać dodatkowy napiwek, ale w branży gastronomicznej jest to standardowo czy zwyczajowo przyjęte, że klient restauracji, płacąc rachunek, wykłada ten napiwek tak zwany.
Jeszcze to w Polsce nie jest tak powszechne. Niektórzy liczą się do złotówki nawet.
Czasami tak, ale akurat pan wspomniał o tym, że ja wróciłem za granicę. Rzeczywiście byłem na 2-tygodniowym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych.
Już pan mi tutaj sprzedał od razu o czym mieliśmy rozmawiać, ale dobrze.
I tam na przykład napiwek jest już wręcz na paragonie sugerowany. I to nie jest tak, że na sztywno. W różnych stanach jest różna wysokość napiwku. Na przykład w stanie Waszyngton jest napiwek sugerowany od 18 do 23%. I czasami pracownik gastronomii automatycznie sobie dolicza do rachunku płaconego przez klienta ten swoisty napiwek.
Ale to jest jednak pewna mentalność Amerykanów, a w Polsce jeszcze się uważa, że...
No ten napiwek się nie należy.
Tak, że napiwek się nie należy. Mam takie obserwacje w Poznaniu. Może poznaniacy są wyjątkiem.
Nie, ta mentalność się zmienia. Nie, broń Boże. Wydaje mi się, że poznaniacy tak...
Chętnie
dają napiwki.
No to dobrze.
Mam taką obserwację, ale...
To zostańmy przy takiej obserwacji. Niech tak będzie. Wróćmy jeszcze do kwestii dodatków stażowych. W projekcie rządowym jest też punkt, że firmy budowlane mogą renegocjować, no tak myślę, budowlane, renegocjować umowy ze względu na tę zmianę z dodatkiem stażowym. Chodzi o zamówienia publiczne.
Tak, oczywiście, no bo wie pan, kontrakty są podpisywane na lata do przodu. Zakładam, że te firmy budowlane, które podpisywały kontrakty, nie uwzględniały w swoich dalekosiężnych nawet planach to, że wzrost płacy minimalnej będzie tak szybki. Bo proszę zwrócić uwagę, że tegoroczny wzrost płacy minimalnej jest rekordowy, bo to jest 8,9%, a ta podwyżka płacy minimalnej to nie jest tylko i wyłącznie to, co dostaje pracownik na rękę, tylko od wysokości płacy minimalnej uzależnione są inne koszty pochodne, w tym m.in. wysokość składki ZUS płacona przez pracowników samozatrudnionych.
A czy to oznacza, że w branży budowlanej jednak te dodatki stażowe funkcjonują?
Trudno im powiedzieć. Wydaje mi się, że w tych znanych firmach...
Może tak być.
Które są gdzieś tam na polskim rynku? Tak może być, tak, oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że wiele firm budowlanych, no przecież Włosi zeszli ze wszystkich kontraktów. Mówimy o tych budowach autostradowych i mamy tutaj ogromny problem, no bo rząd polski musi teraz renegocjować te umowy, żeby dokończyć to, co przynajmniej zostało rozpoczęte. Podobnie jest w firmach budowlanych, no. Nie chciałbym zdradzać tutaj kuchni akurat, ale rozmawiałem z wieloma szefami firm budowlanych. Już dzisiaj się nie liczy z tych tak zwanych KNR-ów, kosztów wykonania budowy, tylko trochę patrzy się na ceny przetargowe, byle dany przetarg wygrać, a jak się już wygra...
To wtedy się martwi, co dalej.
Wtedy oni się martwią o tym, co dalej. Oczywiście proszę zwrócić uwagę, że przecież jednak pracownicy budowlani są bardzo potrzebni na rynku. Nie tylko u nas, ale i również w Europie Zachodniej. I wielu naszych pracowników wyjeżdża na zachód. Do nas ściągamy nie tylko już Ukraińców, ale i różne egzotyczne narodowości, żeby tutaj chcieli u nas pracować. Też firmy budowlane muszą się liczyć z tym, że za chwilę otworzy się rynek niemiecki. I przecież już jest to bardzo masowo nagłaśniane. I ci Ukraińcy w większości przypadków z pewnością za chlebem, tak jak kiedyś Polacy, będą podążali tam, gdzie ktoś im więcej zapłaci.
Skazani na dialog.
To trochę takie jednak kukułcze jajo dla samorządów.
No, ja nie wiem, czy kukułcze jajo, bo ja oczywiście tutaj...
No, koszty poniosą samorządy.
Ja reprezentuję pracowników. Solidarność dba o pracowników.
I no, myślę, że... Ale proszę zwrócić uwagę, że również... Tak, ale tylko chciałbym zwrócić uwagę, że ten sam rząd, który proponuje wzrost płacy minimalnej i wyłączenie dodatków stażowych, no nie chciał się zgodzić na podwyżki dla nauczycieli.
No tak, ale proszę zwrócić uwagę co do jednej rzeczy, że te regulacje prawne nie dotyczą tylko jednostek samorządu terytorialnego, tak? One dotyczą właściwie wszystkich branż, wszystkich miejsc, wszędzie tam, gdzie to minimalne funkcjonuje.
A nie funkcjonuje
Mówię, że nie będzie funkcjonował od 1 stycznia, w tym znaczeniu, że ta regulacja dotyczy oczywiście wszystkich pracowników. To jest jedna rzecz. Druga, która myślę, że jest ważniejsza, bo przecież wielokrotnie, jak rozmawialiśmy na przykład w mieście w Poznaniu z panem prezydentem Solarskim, w rozmowach dotyczących wzrostu wynagrodzeń, no to też oczywiście ten element pojawił się jako dyskusja i to wcale nie jest tak, że miasto spogląda na to w tej złej perspektywie, czy ma jak gdyby negatywne zdanie na ten temat. Ja myślę, że w wielu miejscach tak naprawdę dzisiaj w jednostkach samorządu terytorialnego, skoro już się tutaj tego przykładu trzymamy, jest dzisiaj przeogromna dbałość o to, żeby ludzie nie odchodzili z tych miejsc, czyli zakładów budżetowych, jednostek budżetowych. Zatrzymanie tych ludzi, a szczególnie fachowców, no jest też związane z tą regulacją, o której dzisiaj mówimy jako ta pozytywna, więc myślę, że po jednej i po drugiej stronie zarówno Solidarność, jak i też jednostki samorządu terytorialnego, ale nie tylko, również administracja państwowa. Rządowa, państwowa, również myślę, że tutaj to jest rozwiązanie dobre dla nich.
Co ciekawe, pracodawcy mówią, że i tutaj w tym studio pan Jacek Kulik ze Związku Pracodawców Lewiatan, w firmach prywatnych raczej dodatki stażowe nie funkcjonują. Czy to nie jest pole do popisu dla Solidarności?
No oczywiście, że tutaj struktura wynagrodzenia jest różna w zależności od branży i różna w zależności od tego, o jakiej firmie mówimy. Są różne przypadki i mamy tak naprawdę rozwiązania od ściany do ściany, mówiąc wprost, a więc wszędzie tam, gdzie są te dodatki.
Ale
prywatni przedsiębiorcy rzeczywiście jest to pewien problem, bo prywatny przedsiębiorca woli uruchomić innego rodzaju dodatki, na przykład absencyjne czy jakieś inne, ale tych dodatków stażowych nie ma. Zdarzają się przypadki, gdzie są te dodatki stażowe. To jest kwestia rzeczywiście pola działania też i Solidarności, organizacji zakładowych i też uruchomienia pewnych struktury wynagrodzeń w taki sposób, żeby rzeczywiście dzisiaj, a to jest bardzo potrzebne, patrząc z perspektywy pracodawców, przyciągnąć pracownika i do zakładu pracy i spowodować, żeby on jednak w tej firmie chciał pracować dłużej niż tylko rok, dwa, trzy, pięć czy dziesięć.
Czy jest szansa na to, że także inne dodatki zostaną wyłączone z płacy minimalnej? To jest postulat też związków zawodowych. Już dodatek za pracę w nocy nie jest wliczany teraz? Stażowy.
Nie, dzisiaj mówimy tylko o tym dodatku. On najprawdopodobniej będzie zrealizowany. Ja nie sądzę, żeby to się skończyło jakoś inaczej. Więc to nas na razie satysfakcjonuje i nie ma gdyby zupełnie innych planów, jeśli chodzi o wyłączenia innych rzeczy w ramach tego minimalnego wynagrodzenia. Więc to jest to rozwiązanie, które nas satysfakcjonuje.
To tyle o dodatkach stażowych i płacy minimalnej, a jeszcze o sprawach, które bulwersują Wielkopolskę, Poznań. Kwestia pracy pracowników z Ukrainy i ostatni tragiczny przypadek, kiedy pracodawczyni wywiozła chorego pracownika z Ukrainy do lasu. Co na to związki zawodowe? Czy można uniknąć takich przypadków?
Proszę Państwa, to jest temat niezwykle złożony i trzeba by pewno na razie tylko wskazać na pewne obszary, które potem można rozwinąć i mówić szczegółowo. Pierwsza kwestia to normy prawne, które funkcjonują, jeśli chodzi o zatrudnienie cudzoziemców. I tutaj mamy oczywiście po tych nowelizacjach dzisiaj tą sytuację dość czytelną. Drugi obszar, który warto by było powiedzieć, to zobaczyć, jaka jest skala nieprawidłowości. I tutaj oczywiście kierujemy się w stronę Państwowej Inspekcji Pracy. No, podam przykład ostatniego roku, gdzie kontrola w wszystkich tych zakładach pracy, gdzie te kontrole się oczywiście odbyły, gdzie sprawdzano zatrudnienie cudzoziemców, no nie jest optymistyczna, bo co trzeci pracownik, niestety, ale mówię o cudzoziemcach, to zatrudnienie nie jest właściwe, czyli nielegalne tak naprawdę. I wreszcie trzecia rzecz, która jest niezwykle bolesna, szczególnie w branży budowlanej, bo tutaj oczywiście są różne branże i różne są sytuacje, to jest kwestia wypadkowości cudzoziemców. I to jest jak gdyby ten element, który jest niezwykle ważny. I tutaj znowu Inspekcja Pracy podaje nam dane statystyczne w tej materii i tutaj oczywiście trzeba też się nad tym pochylić. I wreszcie czwarta rzecz, która dla nas tutaj jest równie ważna, dla Solidarności, to jest kwestia tej otwartości na zatrudnienie cudzoziemca. I tu wprost mówimy, Solidarność mówi, nie ma z tym żadnego problemu. Rzeczywiście głód na rynku jest tak przeogromny, że ci ludzie powinni być zatrudniani na naszym rynku, tu szczególnie w Wielkopolsce, ale z dwoma jednak obostrzeniami, o których mówimy. Z jednej strony to jest kwestia dotycząca tej legalności zatrudnienia, łącznie z tymi warunkami oczywiście BHP i tak dalej, przestrzeganiem, a druga rzecz, która nas bardzo interesuje, to, żeby zatrudnienie pracownika cudzoziemca nie burzyło nam struktury wynagrodzeń w zakładzie pracy, bo to powoduje złe relacje.
Czyli tylko nie zaniżało płacy Polaków. I w ogóle pracowników.
Może nie Polaków, ale pracowników. Nie spowodowało rzeczywiście pewne zaburzenia w strukturze wynagrodzeń w zakładzie pracy.
No ale chodzi o zaniżenie, bo raczej nie podwyżki.
Dlatego, że to budzi potem niewłaściwe relacje, mówiąc wprost, kwasy pomiędzy poszczególnymi pracownikami, czyli powiedzmy Polakami, a cudzoziemcami, czego byśmy nie chcieli i trzeba tego uniknąć, ale to też burzy potem relacje i właściwe zachowania i właściwy dialog pomiędzy potem pracodawcą, a stroną społeczną, stroną pracowniczą. Więc myślę sobie, że te dwa obszary są tutaj dla nas niezwykle ważne. Jeżeli one zostają w jakimś zakładzie, a wiele jest takich zakładów, w których wszystkie się dzieją rzeczy poprawnie, a więc i legalnie są zatrudnieni i też nie burzy tej struktury wynagrodzeń, wszystko jest w porządku, wtedy jak gdyby nie ma najmniejszego kłopotu i jest dobrze.
Skazani na dialog.
Wiadomo, podkreślmy też, że jest to jednak pewien tragiczny wyjątek.
Zgadza się, to są jakieś incydentalne zdarzenia, które w ogóle nie powinny mieć miejsca.
No to jasne, to oczywiste. Tylko pytanie, dlaczego tak się dzieje, że pracodawcy zatrudniają na czarno pracowników z Ukrainy?
Panie redaktorze, uważam, że to z kilku powodów. Po pierwsze, że czasami ta opieszałość urzędnicza w sensie wydawania, zakładam, że te oświadczenia o zatrudnieniu wydawane są już regularnie, jak rozmawiamy z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, to z reguły dotrzymują tych 7 dni na wystawienie oświadczenia, ale ten pracownik po przepracowaniu 6 miesięcy powinien z powrotem wrócić do swojego kraju. I teraz, żeby nie wracać, to pracodawca powinien wystąpić o zalegalizowanie jego pobytu długoterminowego. I tutaj jest największy problem, że występując do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o pracę tą długotrwałą, to wydawanie tych dokumentów nie jest takie od ręki, tak jak w przypadku powiatowych urzędów pracy, że 7 dni, tylko to jest dłużej. I czasami pracodawcy nie powinni tak robić, ale są skazani na to, żeby zatrudniać na przysłowiowe na czarno.
Na czarno.
Ale to się obraca przeciwko nim, no bo przecież ten kij ma dwa końce. Z jednej strony potrzebujemy pracowników, ale z drugiej strony też powinniśmy działać na wskroś legalnie, no bo później są takie, a nie inne zdarzenia. I uważam, że ten pracodawca, gdyby wiedział, że takie zdarzenie będzie miało miejsce, na pewno 3 razy się zastanowi, żeby kolejnego
takiego
przypadku nie popełnić.
Zwłaszcza, że były
już
takie przypadki w Wielkopolsce, pamiętamy, w Środzie Wielkopolskiej, wtedy nie zakończyło się to na szczęście śmiercią, ale jednak
tak.
Pracownik i myślę pracodawca też, jednak ta historia nie skończyła się dobrze dla obu stron. Trzeba powiedzieć, że też w Poznaniu są przypadki bardzo pozytywne. W jednej z fabryk pracownicy, kiedy widzieli, że koledzy z Ukrainy mają problemy z pierwszą wypłatą, czekają jeszcze na pierwszą wypłatę, no mają problemy takie życiowe, pomogli, zebrali się, wyciągnęli rękę, także to nie jest tylko tak, że spotykają...
Chyba wiemy, o jakiej firmie pan redaktor mówi. To była rzeczywiście sytuacja niezwykła, bo to oznacza, że polscy pracownicy, widząc ten, no co tu dużo mówić, dramat, pewien problem pracowników cudzoziemców, no zrzucili się, mówiąc kolokwialnie, i pomogli im w tym życiu tak naprawdę.
Taka solidarność przez małe S,
która mnie przeogromnie cieszy, bo co to oznacza? Oznacza to, że ludzie jeszcze ciągle mają otwarte serca i ciągle jeszcze, co mnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo raduje, są gotowi do tego, żeby pomóc innemu człowiekowi, a tak naprawdę taki wątek, taki element jest dla Solidarności niezwykle ważny. Ważny, bo tutaj ta solidarność z dużej litery S przejawia się właśnie w tej solidarności małej, pisanej przez małą literkę S.
No i w ten weekend na jednej z imprez muzycznych spotkałem jednego z działaczy Solidarności z tej fabryki, przyjechał z kolegą z Ukrainy.
No to jest w ogóle rewelacja, trzeba się bardzo cieszyć z tego powodu.
Wszyscy razem, bez żadnych problemów, i tak też można. Tyle z przewodniczącym Wielkopolskiej Solidarności Jarosławem Lange. Dziękuję bardzo za rozmowę.
To ja dziękuję bardzo.
Był pan teraz w Stanach Zjednoczonych. Tam relacje między pracownikami a pracodawcami są nieco inne niż w Europie. Jakie są pana obserwacje?
Muszę powiedzieć, że jestem zachwycony w ogóle, bo byłem po raz pierwszy, więc jestem zachwycony w ogóle całym społeczeństwem amerykańskim, które jest bardzo otwarte i życzliwe przez naprawdę duże rzecz. Osobom na przykład zagubionym, które o coś pytają. Naprawdę tam nie ma czegoś takiego, że nie wiem, nie pomogę, nie odpowiem. Czasami jak kogoś się potrąci gdzieś tam w ruchu ulicznym, no to ci ludzie tam najnormalniej w świecie przepraszają, że kogoś trącili łokciem. Co, odnosząc do polskiego społeczeństwa, nie zawsze nam się to zdarza. I być może w tej życzliwości Amerykanów też bierze się po części ich sukces gospodarczy. Gospodarka amerykańska jest...
A chce pan powiedzieć, że nie ma wykorzystywanych pracowników?
Przed chwilą mówiliśmy o tym Ukraińcu, który został wykorzystany w pewien sposób i porzucony w lesie. Pewnie gdzieś tam zawsze czarne owce się trafią. Czy są wykorzystywani? Wydaje mi się, że nie, bo wprawdzie jest taki kodeks pracy przysłowiowy w Stanach Zjednoczonych, który nie jest jakoś tak epatowany, tak jak u nas w Polsce, ale w ramach tego kodeksu pracy tam jest informacja taka, że pracownikowi należy się godne wynagrodzenie. I oczywiście takie wynagrodzenie pewnie ci pracownicy otrzymują. Są inne sposoby zatrudniania. I teraz to, do czego zmierzam, to, że ta gospodarka amerykańska jest zgoła odmienna od gospodarki polskiej. U nas dążymy do pełnego uregulowania wszystkiego, a gospodarka amerykańska opiera się na pełnym liberalizmie gospodarczym. Proszę zwrócić uwagę, że w miesiącu kwietniu w gospodarce amerykańskiej było najniższe bezrobocie od 1953 roku. W 1953 roku, tuż po wojnie, to bezrobocie wyniosło 2,5%, w chwili obecnej jest 3,6%. Jest to naprawdę jedno z najniższych wskaźników bezrobocia. To oznacza, że nawet przy niedoregulowaniu tego rynku, takim mówimy od strony prawnej, to jednak ci ludzie chcą pracować, są miejsca pracy i ta gospodarka doskonale się rozwija pomimo wielu turbulencji, które z różnych przyczyn i z różnych stron tam następują. No przecież wiemy o konflikcie amerykańsko-chińskim a propos CEU.
No też i to może się odbić na gospodarce nie tylko amerykańskiej.
Oczywiście, na razie póki co, no naprawdę, ja ten kraj postrzegam jako kraj kwitnący, no pełen rozwoju. To, co się dzieje na przykład w
Waszyngtonie. Nie widział pan czegoś, co jednak na nasze europejskie standardy jest trudne do zaakceptowania? Mówią to ludzie, którzy byli w Stanach Zjednoczonych. Powszechna praca ludzi w wieku, no, według naszych standardów emerytalnym.
Czy powszechny?
No często spotykana.
Panie redaktorze, pierwszy przykład. Czas przejścia na emeryturę w przypadku kobiet i mężczyzn jest jednolity, 66 lat. Tam nie ma takiego uregulowanego tygodnia pracy. Oczywiście gdzieś tam jest zapisane 40 godzin, ale jeżeli pracownik chce pracować więcej, to może pracować więcej, nikt mu tego nie zabrania. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli pracownik chce zarobić sobie na urlop, a tam nie ma 26-dniowych urlopów, zapewniam pana, to pracownik pracuje w nadgodzinach, przez to ma dłuższy urlop. Jeżeli kobieta rodzi dziecko, to nie ma rocznego urlopu macierzyńskiego, tylko ma dwutygodniowy urlop. I albo po tych dwóch tygodniach wraca do pracy, albo właśnie zarobiła sobie tymi tak zwanymi nadgodzinami i może sobie wykorzystywać ten urlop. Kolejny przykład, przerwa śniadaniowa. W Polsce jest pisane 15 minut w ciągu dnia, a w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chce się przerwę śniadaniową, to niestety trzeba ją odpracować. Ja się cieszę, że już niedługo będą wprowadzone przepisy, że na przykład ten przysłowiowy papieros też również trzeba będzie odpracować, no bo to jest to niewspółmierna strata dla gospodarki.
Czy są rozwiązania, które przeniósłby pan do polskiego prawa, do polskich zwyczajów?
Panie redaktorze, uważam, że my już mamy taką mentalność, że będzie nam strasznie trudno przenieść te rozwiązania amerykańskie, bo w przypadku systemu amerykańskiego nie ma powszechnych ubezpieczeń społecznych. Tak jak dzisiaj u nas mamy zakład ubezpieczeń społecznych, który potrąca z naszych wynagrodzeń, czy pracodawca potrąca, odprowadzając na nasze konta
emerytalne. No i stąd ci pracujący seniorzy nie zebrali, nie ubezpieczyli się wcześniej i muszą pracować do późnej starości.
No ubezpieczali się. Czy pracują do później starości?
Słyszałem o takich przypadkach.
Być może
tak jest.
W
Walmarcie pani lat 70+, pracuje.
No panie redaktorze, ale dzisiaj w Polsce też osoby powyżej 70 roku życia, jeżeli chcą, to mogą pracować. To nikim nie zabrania i nikt ich nie wysyła przymusowo na emeryturę. To, co na pewno było takim zjawiskiem negatywnym, które ja zauważyłem, to, że rzeczywiście jest sporo namiotów i ludzie śpią pod mostami. No ale to stopień bezdomności w Polsce również jest w jakiś sposób podobny, tylko tych ludzi tak nie widać na ulicach. Ale to się bierze stąd, że ci ludzie w odpowiednim momencie nie zadbali o swoje ubezpieczenie, nie odprowadzali ubezpieczenie, bo to
chyba
też
jakieś inne historie życiowe. To już
tak,
tego
tak,
nie
oczywiście.
Ale zbadamy.
Ale to też trzeba powiedzieć, że dzisiaj polska płaca minimalna uwzględnia te wszystkie składniki, a w Stanach Zjednoczonych niestety takiej płacy, takich wskaźników nie ma. To, ile się wynegocjuje z pracodawcą, to jest kontrakt indywidualny. I być może do tego jeszcze nie dorośliśmy, żebyśmy sobie mogli w ramach branż negocjować, ale uważam, że warto. Działania dzisiejsze związków zawodowych mówiące o tym, że spróbujmy poziom płacy minimalnej wywindować na połowę płacy przeciętnej, uważam, że jest błędny. Przykład Stanów Zjednoczonych pokazuje, że tam poziom płacy minimalnej, tam nie ma płacy miesięcznej, tylko stawka godzinowa. To jest 1/3 płacy przeciętnej obowiązującej w Stanach i nie ma jakby ujednolicenia, że w całych Stanach Zjednoczonych jest ta sama stawka. Nie, są miasta większe, gdzie ta płaca siłą rzeczy musi być wyższa, no bo tam są wyższe koszty utrzymania.
No i tak wróciliśmy na nasze europejskie i polskie podwórko. Państwa i moim gościem był pan Jacek Kulik z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Dziękuję bardzo.
Jacek Kosiak, skazani na dialog. Do usłyszenia.
Skazani na dialog.